Metoda dedukcyjna. Ogólną metodologię nauk dzieli się zwykle na metodologię nauk apriorycznych, czyli dedukcyjnych, i metodologię nauk empirycznych, czyli nauk indukcyjnych. Metodologia nauk dedukcyjnych jest częścią nauki o metodach uprawiania nauk. Jest częścią. Zajmuje się ona mianowicie metodami logiki, matematyki, a dokładniej zajmuje się sposobem budowania systemów aksjomatycznych. Pewne uwagi teraz historyczne. Najpierw pewne uwagi historyczne. Metoda aksjomatyczna zaczęła się już rozwijać, czy zaczęto ją rozwijać, uprawiać, znaczy rozwijać w tym sensie, budować w czasach starożytnych. Arystoteles, Archimedes, Euklides to są początki myślenia dedukcyjnego. Ale pewne próby uprawiania matematyki spotykamy w Egipcie czy Babilonii. Natomiast wyraźnie u Talesa, Pitagorejczyków i Hipokratesa. Pierwsze systemy aksjomatyczne, na razie tylko wprowadzam termin, potem wyjaśnię, powstały w około IV wieku przed Chrystusem. Jako wynik potrzeby uniknięcia paradoksów. Najważniejszym dziełem z tego zakresu są elementy geometrii Euklidesa, które były podstawowym podręcznikiem z tej dziedziny aż do XIX wieku. Wszyscy się z tego uczyli. W czasach starożytnych dokonało się również zastosowanie metody aksjomatycznej do dziedzin pozaformalnych. Okaże się bowiem w trakcie naszego wykładu, że chociaż metoda dedukcyjna jest metodą na pierwszym miejscu nauk formalnych, dedukcyjnych, to znajduje również zastosowanie w naukach realnych. Mianowicie wówczas, kiedy naukowcy przystępują do tworzenia teorii naukowej, która w idealnej postaci przybiera postać systemu dedukcyjnego. Ale wracajmy do starożytności. Tam zastosowano już tą metodę matematyczną, aksjomatyczno-dedukcyjną do innych dziedzin. Bo już wówczas matematyka wywierała fascynujący wpływ na inne dyscypliny naukowe, na inne dziedziny wiedzy. Przez swoją klarowność, precyzję, niezawodność, to co nazwałem algorytmicznością. Wówczas inne nauki postępowały jeszcze metodą prób i błędów. W średniowieczu scholastyka czerpała ze starożytnych pomysłów aksjomatyzacji. Na przykład Anselma z Canterbury, dowód na istnienie Boga, to ma charakter taki aksjomatyczno-dedukcyjny. Przypomnijmy jeszcze w tymże średniowieczu, XI-XII wiek, Piotra Abelarda czy Raimunda Lullusa. Raimunda Lullusa. Jego Ars Magna et Ultima. To było aksjomatyczne nawracanie Mahometa. Rozwój nauk matematycznych, nauk formalnych jest przykładem teoretycznych, czysto teoretycznych zainteresowań, bo przecież to Nie miało żadnych aplikacji, albo nie tak wyraźnych. To, że tam te machiny oblężnicze budowano za pomocą tego mosty, to była słaba aplikacja. Zasadniczo rozwój matematyki zwykle daleko wyprzedzał rozwój innych dziedzin. Daleko wyprzedzał. I to było szczęśliwy traf, był to szczęśliwy traf, kiedy w XVI i XVII wieku przyrodnicy wykorzystali matematykę, która była rozwijana niezależnie, rachunek całkowy i różniczkowy. On był rozwijany nie na użytek przecież tylko tych nauk, tylko wtórnie został wykorzystany. To był szczęśliwy traf, który doprowadził do rozwoju czegoś, co się nazywa matematyczne przyrodoznawstwo. To jest właśnie to. Matematyczne przyrodoznawstwo. Ale te linie rozwojowe do tego momentu były niezależne i zresztą nadal są niezależne. Nauka się rozwija nie na użytek, przepraszam, matematyka rozwija się, czy logika, nie na użytek jakichś nauk empirycznych. Ale od czasu do czasu odgrywa tak ogromną rolę w rozwoju samych tych nauk. Więc tu przypominam, w XVI, XVII wieku twórcy nowożytnej nauki, Kopernik, Galileusz, Kepler, a przede wszystkim Newton. W tym samym mniej więcej czasie pojawiają się pomysły zastosowania metody formalnej do filozofii. To też jako ideał. Zróbmy wreszcie z tej bałaganiarskiej, nieporządnej, niepodającej się kontroli filozofii porządną naukę. Jak? No trzeba ją wzorować na naukach lepszych. A najlepszą nauką była matematyka wówczas. Potem w XX wieku powiedzą, że na fizyce trzeba zbudować filozofię. Zawsze te pokusy były. Otóż mamy w wieku XVII-XVIII wieku Kartezjusza, Spinozę, przypominam tytuł jego dzieła, Moro Geometrico, w taki sposób, na sposób geometrii. Mamy Pascala, mamy Leibnica. To są wszystko aplikacje metody matematycznej, czyli dedukcyjnej, do nauk humanistycznych. Co więcej, Kartezjusz na przykład chciał rozciągnąć myślenie matematyczne, czyli aksjomatyczno-dedukcyjne, na całość ludzkiego myślenia, całość ludzkiego poznania. Pod koniec XIX wieku i filozofowie, i logicy, i naukowcy doszli do wniosku, że każda porządna dziedzina wiedzy powinna być uprawiana tak jak matematyka. A w tym czasie, niektórzy powiadają, że to jest wielki trzeci etap w rozwoju nauk matematycznych czy formalnych, a w tym czasie i nauki formalne, i metoda aksjomatyczno-dedukcyjna przeszła radykalnej przemianie. Radykalnej. Tego wcześniej nie było. Albo przynajmniej nie na taką skalę. Mianowicie doszło do tej metody dedukcyjnej, czy aksjomatyczno-dedukcyjnej, doszła jeszcze formalizacja. To jest szczególny zabieg, którego przedtem nie było. Uważa się, że pierwsze udane zabiegi formalizacji, bo wcześniej Leibniz, ale takie udane zbudowania systemów matematycznych w postaci systemów sformalizowanych są dziełem Gottlieba Frege'ego i Bertranda, no to już później, ale jeszcze wcześniej Hilberta. Dobrze. Do tych trzech. Dawida Hilberta i potem Bertranda Russella razem z Whiteheadem. Ci dwaj ostatni, Russell i Whitehead, zaprezentowali pierwszy system dedukcyjny wolny od antynomii. No, gdyby Państwo się nie uczyli o antynomiach, to by w tej chwili nie rozumieli, co ja mówię. Wolny od antynomii, bo te antynomie prześladowały stale, tak jak wirusy komputery czy bugs programy komputerowe. One prześladują. jeżeli tak luźno sobie pozwolę na taką uwagę, żaden program komputerowy nie jest do końca algorytmiczny. Znaczy nie udało się, jak są bardzo rozbudowane programy komputerowe, żeby zlikwidować wszystkie tam antynomie, nazwijmy to tak. Czyli Państwo wezmą pod uwagę, że popularny program, którym się Państwo posługują, czyli Word, ja nie mówię o systemie operacyjnym Windows, tylko Word, składa się z około 3 milionów wierszy, no to tak zapisać to, tak to skontrolować, żeby tam błędu nie było, bardzo to jest trudne. Są kompilatory, oczywiście, są specjalne takie, ale mimo wszystko to się da. Natomiast systemy aksjomatyczne to Russell i Baird i Whitehead zbudowali, to są sławne Principia Mathematica 1910-1913 i to zapewniło tym dwóm panom właściwie nieśmiertelność w nauce. Odtąd nastąpiła ogromna intensyfikacja badań nad systemami sformalizowanymi. Literatura tutaj jest nie do ogarnięcia. Polacy też mają tutaj swoje zasługi. Przede wszystkim Stanisław Leśniewski. I na zakończenie zechcą Państwo zapisać definicję metody dedukcyjnej. Jest bardzo krótka. Metoda dedukcyjna jest to sposób budowania systemów aksjomatycznych. Jest to sposób budowania systemów aksjomatycznych. Jak Państwo widzą, ciężar wyjaśnienia przesuwa się gdzie? Co to jest system aksjomatyczny? I to będę robił za tydzień. Dziękuję Państwu i zapraszam. W tym miejscu zawsze przytaczam tytuł pracy magisterskiej z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W gazecie to wyczytałem. Metodologia hodowli ryb. No, to jest tak, jak Kwaśniewski mówi o filozofii Polaka. To jest takie mniej więcej. Nienaukowe użycie. Powinna być metodyka połowu ryb, ewentualnie i metodologiczne problemy, jakie są związane. To by mogło być. Jakie jest to odróżnienie? Metodologia, proszę Państwa, to jest nauka. A metodyka to są pewne czynności praktyczne, względnie instrukcje o tych praktycznych czynnościach. Instrukcje o tych praktycznych czynnościach. Metodyka nauki to jest o tym, jak siedzieć przy stole, jak fiszki gromadzić, z której strony światło powinno wpadać, jak higienę pracy naukowej przestrzegać. Metodyka nauki. Te zagadnienia metodyczne, takie praktyczne. Jak pisać referaty, jak korzystać z encyklopedii, z książek, ze słowników. O, te wszystkie praktyczne rzeczy to zaliczamy do metodyki pracy naukowej. Tu na naszym uniwersytecie słyszę, że się te sprawy miesza. A wiedzą Państwo dlaczego? Bo termin metodologia brzmi bardziej nobliwie. Metodyka to takie słabe, prawda? Metodyka pracy z głuchymi. No to wiadomo, że to tam trzeba jak migać i tak. Metodyka to słabe. A metodologia to takie szlachetne. A potem jak pytam, co tam robią? No to takie, że właśnie metodyczne. No, nie jestem tutaj fanatykiem tych odróżnień, dopuszczam. Po prostu mam ogólno takie pogląd. Terminy są po to, żeby się nimi posługiwać. Jak będzie pożyteczne zmienić znaczenie, to proszę bardzo. Ale jeżeli są takie sytuacje, że użycie tych terminów prowadzi do nieporozumień, ja w indeksie czytam metodologia, przypuśćmy, surdologii. Metodologia surdologii. To ja myślę, że ten ktoś uczy, nie ma takiej nauki, dlatego ją podałem, nie ma, nikt nie uprawia. Surdologia to głuchy. Metodologia. Ja potem patrzę, co to, a tam jest o aparatach słuchowych, jakie czyścić i jakie są najlepsze. No to nie jest Metodologia jest nauką teoretyczną, a metodyka to jest nauka, jeżeli już praktyczna, taka wąsko właśnie praktyczna. I jak ja mówię, żeby respektować te odróżnienia, to nie to jest sztuka dla sztuki, tylko żeby wiadomo, co jest w indeksie napisane. Co on miał za studia? No, miał metodologię nauki, metodologię pedagogiki. Niech pani powie, o czym była mowa tam o tym. No to o książkach z pedagogii opowiadali, o tym, jacy autorzy są i tak dalej. To nie jest metodologia, to jest co ja z państwem próbuję robić tutaj. Dobrze. Bardzo państwu dziękuję dzisiaj. Zapraszam w sobotę. Albo w piątek, w zależności od tego, jak się uda. Do widzenia.